Szczęść Boże. Zimowo jeszcze witam moich drogich słuchaczy, przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku. Kilka dni temu media obszernie relacjonowały wydarzenia zza naszej wschodniej granicy. Mam na myśli wybór 16 patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, którym został 62-letni metropolita Cyryl. Ale nie o nim będzie mowa, choć postać patriarchy stanowić może doskonałe tło dla naszych dzisiejszych rozważań. Dziś zapraszam do wysłuchania opowieści o pośmiertnych losach jednego z poprzedników, nowo wybranego patriarchy Cyryla, świętego Tichona, na barki którego wypadło kierowanie rosyjskim kościołem prawosławnym w najtrudniejszym dotychczas czasie od roku 1917 do 1925. Warto wspomnieć, że choć był 11 z kolei patriarchą, to mógł nim zostać dopiero po 217 latach od śmierci swego poprzednika, patriarchy Adriana, zmarłego w październiku 1700 roku. Do wyborów następcy zmarłego Adriana nie dopuścił ówczesny car Piotr I, podporządkowując sobie tym samym cerkiew i wyznaczając do nadzoru nad nią specjalne ministerstwo. Dopiero po upływie ponad 200 lat, korzystając z rewolucyjnej zawieruchy, obradujący na Kremlu zjazd hierarchów, duchowieństwa i delegatów świeckich, zwany czasem z powodu warunków, w jakich obradował, soborem pod obstrzałem, zdołał powrócić do tradycji patriarchatu i tym sposobem na scenie historii pojawia się 11 patriarcha Tichon. Nawiasem mówiąc, człowiek poniekąd związany z rozbiorową Polską, ponieważ przez kilka lat, od roku 1892, pełnił funkcję najpierw inspektora, a potem rektora prawosławnego seminarium duchownego w Chełmie. A na rok przed swym wyjazdem za ocean na katedrę Alaski w roku 1898 został biskupem lubelskim, wikarym ówczesnej diecezji chełmsko-warszawskiej. Tichon umiera 7 kwietnia 1925 roku, i po kilku dniach w świętą niedzieli palmowej po uroczystej procesji zostaje pochowany na terenie swojej rezydencji w tzw. Małym Soborze Monasteru Dońskiego w stolicy. Życie hierarchy było pełne cierpienia i trudów. Oprócz otwartych napaści, zastraszania, zesłania i egzekucji setek najbliższych współpracowników i przyjaciół oraz stałej nagonki ze strony nowej władzy, przyszło mu przeżyć kilka zamachów. Prawie 2 lata aresztu domowego, zabójstwo swego sekretarza i prawdopodobnie kilka prób potrucia jego samego, jedna z których w efekcie mogła doprowadzić do śmierci z powodu niewydolności krążenia. Pośmiertne losy trumny z ciałem świętego Tichona to bardzo tajemniczy epizod w najnowszych dziejach kościoła rosyjskiego. Tajemnica, która kilkadziesiąt lat cierpliwie czekała na swe wyjaśnienie. Zapraszam do wysłuchania pasjonującej moim zdaniem relacji z poszukiwań relikwii świętego patriarchy, ale wcześniej posłuchajmy nagrania chóru pracowników patriarchatu moskiewskiego. Pierwsza pieśń to hymn z liturgii świętego Jana Chryzostoma. Przyjdźcie, pokłońmy się Chrystusowi. Natomiast na zakończenie naszego spotkania zabrzmi Alleluja, również pochodzące z liturgii wspomnianego Ojca Kościoła. Przygotowując się w roku 1991 do poszukiwań ciała świętego Tichona, starannie zbierano wszelkie informacje mogące skierować ekipę poszukiwawczą na właściwy ślad. Krążyło kilka wersji, które dalece różniąc się od siebie, z pewnością nie pomagały, a wręcz powodowały zamieszanie w planowanych poszukiwaniach ciała świętego. Mówiło się, że w roku 1927, po zamknięciu przez władzę radziecką Monasteru Dońskiego, funkcjonariusze CK wydobyli z mogiły ciało patriarchy i spalili w krematorium. Według innej wersji święty Tichon został ponownie pochowany, za zgodą CK, przez braci monasteru na cmentarzu niemieckim w Moskwie. Kolejna wersja mówiła, że mnisi w tajemnicy ponownie pogrzebali ciało gdzieś na terenie Monasteru Dońskiego. To, że ciało patriarchy mogło zostać spalone, nie dziwiło nikogo. Nienawiść władzy radzieckiej do pierwszego od czasów Piotra I patriarchy była tak wielka, że w gazecie Izwiestia na liście wrogów nowej władzy wspomniany hierarcha znajdował się na pierwszym miejscu. Przeświadczenie o tym, iż ciała świętego Tichona nie ma w mogile, było na tyle duże, że metropolita Mikołaj Jaruszewicz w roku 1948, celebrujący w Małym Dońskim Soborze nabożeństwo żałobne panichidę w intencji zmarłego, wypowiedział takie słowa. Modliliśmy się teraz tylko nad jego mogiłą. Ciała tu nie ma. Istniały mocne podstawy, by tak sądzić, bowiem 16 lat wcześniej, w roku 1932, popierany przez bolszewików samozwańczy metropolita wiedeński celebrował świętą liturgię w szatach, w których mieszkańcy stolicy bez trudu rozpoznali szaty patriarchy Tichona, te same, a przynajmniej takie same, jak te, w których go pochowano. W maju 1991 roku doński monaster rozpoczął nowe życie. Powrócili mnisi, rozpoczęły się regularne nabożeństwa. Jedną z pierwszych rzeczy, o które poprosili bracia monasteru, było błogosławieństwo namiestnika, patriarchy Aleksego II, na poszukiwanie ciała świętego Tichona. Dobrą ku temu okazją wydawał się świętowany wkrótce potem jubileusz 400-lecia monasteru i oczywiście związany z nim remont małego soboru. Niestety, mimo wielkiego zapału do poszukiwań, ogrom pracy przy odbudowie zrujnowanego monasteru przesuwał poszukiwania na plan dalszy. Ale, jak się szybko okazało, nie na długo. 18 listopada 1991 roku, 2 tygodnie po zakończeniu remontu, sobór podpalono. Rozbijając okno, złoczyńcy wrzucili nieopodal mogiły patriarchy bombę z mieszanką zapalającą. Ogień był tak intensywny, że w kilka minut wypaliło się prawie całe wnętrze dopiero co wyremontowanej świątyni. Od pełnego zniszczenia uratował ją wyłącznie przypadek. Jakaś kobieta z naprzeciwka z okien swojego mieszkania spostrzegła sam moment wybuchu i natychmiast powiadomiła straż pożarną. Jeszcze jedna rzecz, która niewątpliwie przyczyniła się do uratowania cerkwi. Tego dnia podczas boskiej liturgii celebrujący kapłani przygotowali, czego wcześniej nie czynili, tak zwane zapasowe dary. To jest święte dary, które przechowuje się na ołtarzu m.in. na wypadek potrzeby udzielenia choremu sakramentu komunii. Główna nawa cerkwi wypaliła się doszczętnie, za wyjątkiem 4 cudotwórczych ikon. Ale największym zaskoczeniem był fakt, że szalejące płomienie nie przekroczyły ikonostasu, pozostawiając część ołtarzową nietkniętą. Wyglądało to tak, jakby niewidoczna ściana zagrodziła drogę żywiołowi. Ślady tego były widoczne jeszcze kilka miesięcy potem. Sam miałem okazję się o tym przekonać. Mimo wielkich zniszczeń świątyni, 18 listopada z perspektywy czasu ukazał się szczęśliwym. Dał początek nowemu remontowi soboru, w czasie którego dokonano upragnionego odkrycia. Odnaleziono ciało świętego Tichona. Również sama data, dzień 18 listopada, to jest 5 listopada starego stylu, był dniem bezpośrednio odnoszącym się do omawianych wydarzeń. Właśnie wtedy w cerkwi Chrystusa Zbawiciela Patriarszy Los, wybór kandydata dokonał się drogą losowania, wypadł na świętego Tichona. Po prawie 3 miesiącach, w dzień święta spotkania pańskiego, to jest 15 lutego według nowego stylu, późnym popołudniem po zakończeniu nabożeństwa ku czci świętego Tichona, świętego, ponieważ kanonizowano go we wrześniu 1989 roku, przystąpiono do poszukiwań. O ich rozpoczęciu wiedziało tylko kilku ludzi. Namiestnik monasteru, patriarcha Aleksy II oraz dwaj starcy, archimandryta Cyryl Pawłow z ławry świętego Sergiusza pod Moskwą oraz archimandryta Jan Krystiankin z monasteru w Pieczorach. Pracami kierował Siergiej Aleksiejewicz Bieliajew, doświadczony naukowiec, ten sam, który brał udział w odnalezieniu m.in. relikwii świętego Ambrożego z Optiny. Po zdjęciu marmurowej, mocno opalonej płyty nagrobnej, zagłębiwszy się na około 30 cm w głąb, grupa poszukiwawcza natknęła się na masywną marmurową płytę z napisem Jego Świątobliwość Tichon, Patriarcha Moskiewski i całej Rusi. Rozpoczęto dalsze poszukiwania, kopiąc wciąż głębiej i głębiej. Na poziomie 1 metra natknięto się na kamienne sklepienie znajdujące się poniżej piwnicy. Mimo wielkiego wysiłku pracowano bez przerwy, bez wytchnienia. Oczyściwszy całe sklepienie, wyjęto z niego kilka kamieni, a w powstały otwór opuszczono zapaloną świecę. I cóż się okazało? W pomieszczeniu, w którym powinna spoczywać trumna, oprócz kłębów pajęczyny i kilku kamieni, nie było niczego więcej. Nie było nawet cząstki relikwii. Nawet kawałeczka trumny, które mogli pozostawić funkcjonariusze ČK podczas wyciągania jej z niszy. Zaczęły się potwierdzać najgorsze przypuszczenia. Po chwili konsternacji nadszedł czas na chłodne refleksje. Postanowiono mimo wszystko zbadać boki piwniczki. Nieoczekiwanie sonda o długości 2 metrów zupełnie swobodnie przeszła w przód i w tył pomieszczenia. To samo powtórzyło się przy sondzie 8-metrowej. Wtedy kopiący zrozumieli, że to nie piwniczka przeznaczona dla trumny, lecz część systemu grzewczego. Korytarz pełnił funkcję kaloryfera z przebiegającymi przezeń rurami, którymi przechodziło niegdyś gorące powietrze z położonego gdzieś poniżej pieca. W taki sposób ogrzewano wiele starych cerkwi. Gdy badacze rozkopali i oczyścili kaloryfer, zauważyli, że część znajdująca się bezpośrednio pod marmurową płytą wygląda inaczej niż reszta kanału. Cegły zostały tu położone starannie. Dokładnie też ktoś połączył je mocnym cementowym roztworem. W innych miejscach cegły były zmurszałe, zlepione starą wapienną zaprawą. Ale najważniejsze, że przebiegająca przez kanał rura spoczywała nie na jego dnie, lecz na dużej betonowej płycie. Betonowej. A więc ktoś tu niedawno był. Czy to dowód na to, że dalsze poszukiwania mogły okazać się bezowocne? W grupie poszukiwaczy zaczęły rodzić się wątpliwości. Czy kontynuować poszukiwania w tym miejscu, czy może zgodnie z jedną z wielu przedstawianych przez świadków hipotez, szukać niszy strumną około 5 metrów dalej, w kierunku innego okna. Ponieważ różnica zdań okazała się znaczna, postanowiono odłożyć pracę do następnego dnia. Nazajutrz grupa poszukiwawcza zjawiła się u patriarchy, informując go dokładnie o wszystkim. Po kilku pytaniach i szczegółowych wyjaśnieniach jego świątobliwość polecił kontynuować poszukiwania w dotychczasowym miejscu. Z każdą godziną poszukiwań przy starannych oględzinach miejsca wykopu nadzieje rosły. Jeśli by czekiści zniszczyli mogiłę, to wątpliwym jest, by tak starannie odbudowali kaloryfer. Coraz wyraźniej zaczęła pojawiać się myśl, że to sami mnisi pochowali patriarchę znacznie głębiej, a dla ochrony trumny pozostawili rurę położoną, na pierwszy rzut oka, w dotychczasowej pozycji. Prace trwały. Po dwóch dniach wytężonych wysiłków oczom poszukiwaczy ukazała się kolejna nisza, tym razem ta, w której spoczęło ciało. Była to konstrukcja niesłychanie mocna, do której można było przeniknąć z wielkim trudem. Wtedy stało się jasnym, dlaczego do samego pogrzebu w Małym Soborze została dopuszczona tylko niewielka grupa zaufanych biskupów. Prawdopodobnie już wtedy cała konstrukcja była przygotowana na złożenie trumny, mając ją chronić przed grożącym świętokradztwem. Z wierzchu wspomniana druga, głębsza piwniczka była pokryta ogromną płytą. Na szczęście dla poszukiwaczy płyta ta podzielona była na kilka wielkich kamiennych elementów, każdy o wadze około 400 kg. Podniesiono jedną z płyt, opuszczono do wnętrza świecę. Światło padło na dębową trumnę, świetnie znaną badaczom z relacji wielu świadków. Na wieku leżała marmurowa tabliczka z napisem Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Tichon. Podany był również rok i dzień intronizacji oraz śmierci. Natychmiastowy telefon. Wiadomość dotarła do Aleksego II. Była północ. Dopiero co zakończyły się obrady Świętego Synodu, dlatego patriarcha przyjechał już po około 20 minutach. Witano go świątecznym biciem dzwonów, które tej nocy brzmiały jak na Paschę. Był 19 lutego 1992 roku. Po kilku dniach, 22 lutego, do monasteru przybył patriarcha i członkowie synodu. Przystąpiono do otwarcia trumny. Gdy podniesiono silnie zmurszałe wieko, oczom wszystkich ukazało się dobrze zachowane ciało świętego Tichona, pokryte purpurową patriarszą mantią, płaszczem. Całą zawartość trumny starannie zbadano i opisano. Po kilku dniach członkowie komisji zajmującej się poszukiwaniami zgodnie z tradycją obmyli ciało, przyodziali w nowe patriarsze szaty, te wyjęte z grobu oddano do renowacji i złożyli do specjalnie przygotowanej do tego celu ozdobnej trumny relikwiarza. Pomimo tego, że w pomieszczeniu, w którym znajdowała się trumna, panowała prawie 100% wilgotność, ciało po 67 latach pozostawało w bardzo dobrym stanie. W pełni zachowała się prawa ręka, większa część tułowia, części nóg, włosy, broda i wszystkie kości. Znamiennym wydaje się fakt, że jedna z panagii hierarchy, jest to wizerunek Matki Bożej, noszony na piersiach jako symbol godności biskupiej, wykonana z kości, zmurszała zupełnie, pozostawiając po sobie tylko srebrną oprawę. Zachowały się również szaty patriarchy, czotki, czyli różaniec, drogocenna panagia ofiarowana świętemu Tichonowi przez duchowieństwo i wiernych jednej z diecezji. W trumnie znajdowała się również wierzbowa gałązka, pamiętajmy, że patriarchę chowano w niedzielę palmową, oraz flakonik z olejkiem różanym, którym nacierano ciało. Tak pokrótce wygląda historia odnalezienia relikwii świętego Tichona, patriarchy moskiewskiego i całej Rusi. Powyższy tekst opiera się na wspomnieniach członka grupy poszukiwawczej, hieromnicha Tichona, Szewkunowa, opublikowanych staraniem monasteru Dońskiego. Dziwny jest Bóg w swoich świętych. Zanim się pożegnamy, drobna uwaga. Dziś rano w związku z wyborem nowego patriarchy usłyszałem, no, macie nowego szefa. Po pierwsze, szef jest stale ten sam, Jezus Chrystus. A po wtóre, od kilkudziesięciu lat Kościół prawosławny w Polsce cieszy się autokefalią, czyli niezależnością. I nie podlega ani patriarchy moskiewskiemu, ani konstantynopolitańskiemu, lecz Soborowi Polskich Biskupów Prawosławnych pod przewodnictwem metropolity warszawskiego i całej Polski. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
величая и спасения царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его навеков.